Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus jeszcze przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim mówić. Ktoś rzekł do niego: oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z tobą. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. W niedzielny poranek w audycji Głos na Pustyni serdecznie wita się z Państwem ksiądz Mariusz Rosik. A przeżywamy dzisiaj pierwszą niedzielę roku liturgicznego, pierwszą niedzielę Adwentu. Kontynuujemy, proszę Państwa, naszą lekturę Ewangelii według świętego Mateusza. Do tłumów słuchających nauczania Jezusa dołączają jego krewni, którzy, jak mówi ewangelista, stoją na dworze. Ktoś z tłumu donosi Jezusowi o ich obecności. Ewangelie wspominają niekiedy o braciach i siostrach Jezusa. Mateusz na przykład relacjonuje zdumienie mieszkańców stron Jezusa nad jego mądrością. Zdumienie, które łączy z odwołaniem się do jego krewnych. Czytamy: a przyszedłszy w swoje ojczyste strony, Jezus nauczał w synagodze, także bardzo się zdumiewali i mówili: skąd ma tę mądrość i te cudowne moce? Czy nie jest to syn cieśli? Czy jego matce nie jest na imię Maria, a braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry jego, czy nie są wszystkie u nas? W jaki więc sposób należy rozumieć wzmianki o braciach i siostrach Jezusa? Nie ulega wątpliwości, że w języku hebrajskim i aramejskim rzeczownik brat wykorzystywany był często także na oznaczenie innych krewnych, zwłaszcza kuzynów. Podajmy tylko jeden przykład ze Starego Testamentu, choć jest ich wiele więcej. Abraham mówił do Lota, który przecież nie był jego bratem: niechaj nie będzie sporu pomiędzy nami, pomiędzy pasterzami moimi, pasterzami twoimi, bo przecież braćmi jesteśmy. Faktem jest, że w starożytnym Izraelu posiadanie tylko jednego dziecka było czymś niezwykłym, bo rodziny były zazwyczaj wielodzietne. Żydzi sądzili, że posiadanie potomstwa jest znakiem Bożego błogosławieństwa. Stąd mężczyźni chętnie zakładali rodziny, by cieszyć się tym błogosławieństwem i starali się, by były to liczne rodziny. Psalmista przecież zapewniał: oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą. Natomiast bezpłodność była dla Izraelitów znakiem hańby. Niekiedy nawet Izraelici rozumieli ją jako wyraz Bożej kary z powodu jakichś grzechów, które niestety przypisywano kobiecie. W tamtych czasach nie sądzono, że to mężczyzna może być bezpłodny. Rabini w czasach Jezusa ukuli nawet powiedzenie, że człowieka bezdzietnego można uznać za zmarłego. Gdy oznajmiano ojcu rodziny narodziny jego dziecka, ten przychodził, aby wziąć je na kolana. Ten gest był znakiem potwierdzenia jego prawego pochodzenia. Oczywiście największą radość budziły narodziny chłopca, zwłaszcza gdy ten był chłopcem pierworodnym. O tym jednak, proszę Państwa, że Jezus był jedynakiem, przemawia choćby scena śmierci Chrystusa na krzyżu. O obecności Maryi pod krzyżem wspomina Jan, umiłowany uczeń, do którego Jezus skierował swój duchowy testament. Czytamy tam: obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój, a następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja, i od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Wydarzeniu temu nie można odmówić historyczności, choć trudno określić, dlaczego nie wspominają o nim inne Ewangelie. Być może chodzi o to, że Jan dzieli się swoim osobistym wspomnieniem. Historyczna interpretacja wskazuje na Jezusową troskę o swoją matkę Maryję. Tym samym scena ta stanowi klucz do interpretacji wydarzenia, kiedy to matka Jezusa i jego bracia szukali go, aby go spotkać. Gdyby Jezus rzeczywiście miał rodzonego brata, to w myśl prawa żydowskiego właśnie jemu przypadłby obowiązek zatroszczenia się o Maryję. Tak mówi żydowskie prawo. A tymczasem Jezus powierza swoją matkę Janowi, co jest silnym argumentem przeciw tezie, że Jezus posiadał rodzonych braci. Zwróćmy także uwagę, że w tym tekście mamy do czynienia z trzema kobietami, które stoją pod krzyżem. Mianowicie stała tam matka jego, dalej Maria, siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa. Siostra Maryi również nazwana jest Marią. Byłoby więc bardzo dziwne, gdyby w jednej rodzinie dwóm rodzonym siostrom nadano to samo imię. Musimy więc przyjąć, że owa Maria była kuzynką albo inną krewną Maryi, matki Jezusa. Proszę Państwa, za kuzyna Jezusa uznaje się Jakuba, który w Nowym Testamencie przedstawiony jest jako brat pański. Ewangelista Marek stwierdza, że obecność matki Jakuba pod krzyżem. Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, między innymi Maria Magdalena, Maria matka Jakuba mniejszego i Józefa oraz Salome. W niedługim czasie po zesłaniu Ducha Świętego Jakub był już znaną postacią w rodzącym się kościele jerozolimskim. Bo na przykład, kiedy Piotr dzięki Bożej interwencji został uwolniony z więzienia, udaje się do domu Marii, matki Jana Marka, gdzie składa świadectwo o Bożym działaniu, a następnie nakazuje. Kiedy wreszcie otworzyli, ujrzeli i zdumieli się, on zaś nakazał milczenie, opowiedział, jak to Pan wyprowadził go z więzienia i rzekł, donieście o tym Jakubowi. Papież Piotr, pierwszy papież, nakazuje donieść o cudownym uwolnieniu z więzienia Jakubowi, który był biskupem Jerozolimy. I to właśnie to stanowi o jego wielkim autorytecie. Bo Piotr znajdował się na terenie, mówiąc dzisiejszym językiem, diecezji jerozolimskiej, więc wypadało o tych najważniejszych wydarzeniach powiadomić biskupa takiej diecezji. Otóż powróćmy na chwilę jeszcze do naszego fragmentu. Słysząc wieść o przybyciu swoich braci, sióstr, matki, Jezus zadaje pytanie, na które sam daje odpowiedź. Stwierdza, że jego rodzinę stanowią wprowadzający w życie wolę Ojca Niebieskiego. Więzy pokrewieństwa fizycznego muszą więc ustąpić przed pokrewieństwem wiary. Bóg jest Ojcem wszystkich. Pełnienie Jego woli włącza wszystkich, którzy to czynią, do jednej duchowej rodziny. Wolą Boga jest posłuszeństwo prawu, którego autorytatywnym interpretatorem jest sam Jezus. A prawo to wypełnia się w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. Omówiony fragment wskazuje więc, że istotniejsze od więzów krwi są więzy duchowe. Do duchowej rodziny Jezusa należą ci, którzy pełnią wolę Ojca. Proszę Państwa, budzi się dzień, przed nami kolejna niedziela. W dużej mierze od nas zależy, czy przeżyjemy ją mądrze i z pogodą ducha, a właśnie tego z serca wszystkim Państwu życzę. Ksiądz Mariusz Rosik.